Jest rok 1868. August Schleicher, brodaty niemiecki językoznawca, publikuje jedno z najważniejszych dzieł w swojej karierze. Jest to opowieść pod tytułem Owca i konie. Znana będzie od tego momentu pod nazwą Opowieść Schleichera albo Schleicher's Fable. W tłumaczeniu na polski brzmi ona mniej więcej tak. Na wzgórzu stała owca, która nie miała wełny. Zobaczyła konie. Jeden z nich ciągnął ciężki wóz, drugi dźwigał wielki ładunek, a trzeci wiózł szybko człowieka. Owca rzekła do koni: serce mnie boli, widząc, co człowiek nakazuje robić koniom. Konie odpowiedziały: słuchaj, owco, serca nas bolą, kiedy widzimy, jak człowiek zabiera twoją wełnę na płaszcz dla samego siebie. I oto owca nie ma wełny. Usłyszawszy to, owca pobiegła przez równinę. I to cała bajka. Co jest więc w niej takiego niezwykłego? No cóż, niezwykłe w niej było to, że była pierwszym nowoczesnym tekstem stworzonym całkowicie w języku proto-indoeuropejskim. Bowiem August Schleicher w swoim życiu zawodowym zajmował się rekonstrukcją przodka wszystkich europejskich języków. Według Schleichera języki naturalne zachowują się jak żywe organizmy, podobnie się rozwijają i podobnie ewoluują od prostszych do bardziej zaawansowanych form. Schleicher wywnioskował z tego, że istnieje możliwość stworzenia taksonomii języków nowoczesnych, podobnie jak tworzy się taksonomię w botanice, a konkretnie śledząc rozwój języków wstecz, aż do momentu, w którym uda się znaleźć wspólnego przodka. I takim właśnie przodkiem miał być język proto-indoeuropejski, prosty język, który leży rzekomo u podstaw rozwoju wszystkich, czy niemal wszystkich, ale o tym za chwilę, języków używanych obecnie w państwach Europy. I tak, język praindoeuropejski, protoindoeuropejski, zwany również prajęzykiem, to ostatni znany nam wspólny przodek wszystkich języków indoeuropejskich. Nie są nam co prawda znane żadne źródła historyczne poświadczające istnienie języka praindoeuropejskiego, ale jego istnienie wywnioskowano na podstawie zbieżności i podobieństw w słownictwie, gramatyce i fonetyce różnych języków z tej grupy. Został on więc zrekonstruowany za pomocą metody porównawczej. To właśnie ta rekonstrukcja posłużyła Schleicherowi jako podstawa do stworzenia opowieści o owcy i koniach. Skąd podejrzewamy, że języki pochodzą od wspólnego źródła? No cóż, przede wszystkim ze względu na charakterystyczne podobieństwa w słownictwie i w dźwiękach języków. Jak więc to wygląda? Czym jest teoria rodzin językowych? Kto jest w rodzinie języka polskiego? I czy mamy na naszym kontynencie języki odludków? O tym w dzisiejszym odcinku. Nazywam się dr Anna Jelec, a to jest podcast Językoznawstwo. Językoznawstwo historyczne to dziedzina językoznawstwa, która zajmuje się rozwojem języka lub języków w czasie. Czym różni się rozwój języków, konkretnych języków, od ewolucji języka? No cóż, ewolucja języka to dziedzina badań nad tym, skąd język w ogóle się wywodzi, jakie umiejętności poznawcze leżą u jego podstawy. Natomiast językoznawstwo historyczne zajmuje się zmianami, które zachodzą w konkretnym języku w czasie. Mogą to być zmiany fonologiczne, semantyczne, morfologiczne lub syntaktyczne. Celem językoznawstwa historycznego jest opisanie zmian w konkretnym języku, rekonstrukcja historii języków, pogrupowanie języków w rodziny językowe. Tutaj w grę wchodzi językoznawstwo komparatywne czy porównawcze. Rozwinięcie ogólnych teorii dotyczących tego, jak język się zmienia i dlaczego to się dzieje. Opisanie historii społeczności językowych i również studiowanie historii konkretnych słów, czyli nauka zwana etymologią. Językoznawstwo historyczne często nazywane jest również językoznawstwem diachronicznym, w odróżnieniu od językoznawstwa synchronicznego, które zajmuje się badaniem różnych języków występujących w tym samym czasie. Językoznawstwo diachroniczne przygląda się temu, jak dany język w czasie się zmieniał. Ma to wszystko na celu nie tylko opisanie tych zmian, ale przede wszystkim stworzenie możliwie ogólnych zasad, według których języki zmieniają się w czasie. Jedną z pierwszych i jednocześnie najsłynniejszych zasad tego typu było prawo Grimma, sformułowane w 1822 roku przez Jacoba Grimma. Tak, tego Grimma od baśni braci Grimm. Ustalało ono przebieg tzw. pierwszej i drugiej przesówki spółgłoskowej w językach germańskich. Prawo Grimma to po angielsku Grimm's Law. Przyjrzyjmy mu się w dużym skrócie. Nie będę opowiadać o nim dłużej, ponieważ językoznawcy i językoznawczynie historyczne zrobiliby to znacznie lepiej ode mnie. Jednak możemy zobaczyć kilka przykładów tego, jak prawo Grimma wpłynęło na kształt języków dzisiejszych. Przesówka spółgłoskowa, a raczej dwie przesówki spółgłoskowe, które opisuje prawo Grimma, spowodowały, że zwarte bezdźwięczne głoski, takie jak p, ty, k, w niektórych kontekstach zmieniły się w zwarte dźwięczne głoski, takie jak b, d, g. Natomiast zwarte bezdźwięczne głoski, takie jak p, ty, k, w niektórych kontekstach zmieniły się w głoski szczelinowe, bezdźwięczne, a więc f, z czy ch. I tak prawo Grimma tłumaczy nam relację pomiędzy łacińskim dentis a angielskim tooth, pomiędzy polskim drwa a angielskim tree, polskim woda a angielskim water, czy polskim błoto a angielskim pool. Stworzenie prawa Grimma przez Jacoba Grimma było odkryciem przełomowym, ponieważ pozwoliło na stworzenie całej fonologii historycznej, czyli dziedziny, która zajmuje się badaniem systematycznych zmian w fonologii, czyli zakresie dźwięków danego języka. Poznanie praw rządzących zmianą dźwięków języka pozwoliło nam doszukiwać się wspólnych przodków konkretnych słów. A później, porównując słowniki danych języków, połączyć je w rodziny językowe, tworząc genetyczne drzewo pochodzenia języków. Czym są więc rodziny językowe? Wiemy, że język w czasie się zmienia. Na przykład tak zwany język staroangielski, czasem również opisywany jako anglosaksoński, to język, z którego pochodzi nowoczesny język angielski. Jednocześnie jest on wyraźnie spokrewniony z angielskim, ale jest też zupełnie od niego inny. Na tyle inny, że gdybyśmy usłyszeli kogoś, kto mówi do nas po staroangielsku, a posługiwalibyśmy się językiem angielskim, to wcale nie jest powiedziane, że zrozumielibyśmy, co usiłuje nam powiedzieć. Staroangielski to najstarszy znany nam przodek języka angielskiego, odnośnie którego mamy dane pisane. Jeżeli jednak jesteśmy skłonni zaakceptować innego rodzaju informacje, to możemy wyciągać wnioski na temat nawet starszych odmian angielskiego. Jak? No cóż, jest to możliwe, dlatego że języki dzielą się na rodziny językowe. Teraz proces ten na pewno wyglądałby inaczej, bo łączy nas wszystkich praktycznie na całym świecie sieć komunikacyjna pozwalająca na praktycznie swobodną wymianę informacji w dowolnym języku z dowolnego zakątka świata. Kiedyś jednak tak nie było. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy rzymskim osadnikiem czy rzymską osadniczką i ze sporą grupą rodziny i przyjaciół wyruszamy w daleki świat założyć nową wieś. I oddalamy się od naszego rodzimego kraju i osiadamy w jakimś miejscu i zakładamy tam rodzinę i żyjemy tam przez 100 lat. Co się dzieje z językiem, którym mówimy? No cóż, wiadomo, język nie przestaje ewoluować tylko dlatego, że wyjechaliśmy ze stolicy. Co więcej, język, którym posługują się ludzie w naszym rodzimym kraju, ewoluuje sobie również. I w rezultacie ten język, którym posługują się mieszkańcy naszego rodzimego kraju i język, którym posługują się mieszkańcy naszego nowego osiedla, z czasem stają się coraz bardziej odmienne. No i w ten sposób na przykład okazuje się, że uzyskaliśmy języki takie jak francuski, włoski, hiszpański czy portugalski. Wszystkie należą do jednej rodziny, ale są między nimi spore różnice. Podobnie angielski, holenderski, niemiecki, duński, norweski, szwedzki i islandzki to języki, które mają wspólnego przodka. Przodka tych języków nazywamy językiem protogermańskim czy pragermańskim. Ten język używany był najprawdopodobniej w podobnym okresie czasu co łacina, czyli około 2000 lat temu. Ale w przeciwieństwie do łaciny nie był językiem pisanym. Oczywiście języki mogą wywierać na siebie wpływ, nawet jeżeli jeden nie jest przodkiem drugiego. Wiemy przecież, że łacina wywarła spory wpływ na angielski. Jednak o tym będziemy mówić szerzej w odcinku o kontakcie językowym. Co więc wspólnego mają ze sobą na przykład włoski i angielski? No cóż, okazuje się, że mają wspólnego przodka. O ile bowiem angielski należy do rodziny języków germańskich, tak jak polski należy do rodziny języków słowiańskich, a włoski do rodziny języków romańskich, to wszystkie trzy wywodzą się, przynajmniej zgodnie z badaniami językoznawstwa historycznego i porównawczego, od wspólnego przodka, wspomnianego już języka praindoeuropejskiego, w skrócie znanego jako PAI. Skąd wiemy, że język proto-indoeuropejski czy pra-indoeuropejski w ogóle istniał? No cóż, w pewnym sensie nie jest to do końca hipoteza, bowiem okazuje się, że pomiędzy językami indoeuropejskimi jest tak wiele podobieństw i mają one tak systematyczny charakter, że nie da się ich wytłumaczyć tylko zapożyczeniami. I generalnie wyglądało to tak, że językoznawcy przeprowadzili systematyczną analizę języków, które podejrzewali o wspólnego przodka, według następującej logiki. Jeżeli ten aspekt języka w podrodzinie A prezentuje się tak, w podrodzinie B jeszcze inaczej, a w podrodzinie C jeszcze inaczej, to jaka struktura mogłaby być ich wspólnym przodkiem? I w ten sposób m.in. Schleicher stworzył swój model, który później posłużył do stworzenia takich tekstów jak opowieść Owca i konie. I choć językoznawcy wciąż nie zgadzają się co do konkretnych szczegółów tego języka, i tak myślę niesamowitym osiągnięciem jest rekonstrukcja języka, który istniał tak dawno, że nigdzie nie został zapisany. Zakłada się, że PAI wykorzystywano około 6000 lat temu, plus minus jedno milenium. I choć istnieje wiele kontrowersji na temat tego, w jakich rejonach występował ten język, to zazwyczaj przyjmuje się, że w okolicach obecnej Ukrainy, południowej Rosji czy zachodniego Kazachstanu. Czy w takim razie PAI jako przodek obecnych języków czy współczesnych języków można uznać za język prymitywny, tak jak chciał tego Schleicher? No cóż, z jednej strony Istnieją dowody na to, że Pi miał dość prymitywne słownictwo. I nie mówię tu o tym, że nie miał słów na takie rzeczy jak banan czy telewizja, bo oczywiste jest, że 6000 lat temu po prostu ich nie potrzebował. Ale natomiast o tym, że chociażby słowo oznaczające nowy i słowo na liczbę 9 były podobne, jeśli nie takie same. Co sugerowałoby, że 9 mogło na początku nazywać się po prostu nową liczbą, sugerując, że było to jakieś nowe osiągnięcie. Skąd wiemy? Znów możemy przyjrzeć się temu, jak obecnie wygląda to słowo w niemieckim, na przykład neun i neu są bardzo podobne w wymowie, a we francuskim neuf ma oba znaczenia. Hipoteza, że użytkownicy Pi byli tak prostym ludem, że pewne wyzwanie stanowiło policzenie do 9, podważa fakt, że słowo na liczbę 100 można swobodnie w Pi znaleźć. A więc nie jesteśmy pewni tego, czy ten język faktycznie można uznać za prymitywny. Wiemy na pewno, że gramatyki nie miał prymitywnej, a wręcz złożoną. Obecnie uważa się przecież, że praindoeuropejski był językiem fleksyjnym, tak jak polski, czyli używał końcówek do wyrażania relacji gramatycznych. Składnia Pi również bardziej przypomina polski niż angielski, ponieważ preferowany był nie tylko szyk wyrazów, podmiot, dopełnienie, orzeczenie, ale również dozwolony był szyk ruchomy, w którym kolejność części zdania można zmieniać w zależności od tego, co chcemy w zdaniu zaakcentować. Czyli po polsku spokojnie możemy powiedzieć: pies pogryzł Boba i Boba pogryzł pies, nie zmieniając w zasadzie znaczenia zdania. Natomiast po angielsku zdania Bob bit the dog and the dog bit Bob to dwa różne zdania. Badania z zakresu językoznawstwa historycznego powiedzą nam bardzo dużo na temat słów, które używamy dzisiaj. Weźmy na przykład taki niedźwiedź. Niedźwiedź to jest bardzo ciekawe słowo, a raczej bardzo ciekawe zwierzę. W języku praindoeuropejskim słowo oznaczające niedźwiedzia brzmi rktos albo rktos. Najprawdopodobniej to stąd powstało greckie arktos i łacińskie ursus. Oznacza to, że na przykład łacińska nazwa niedźwiedzia brunatnego, czyli ursus arctos, to po prostu niedźwiedź. Natomiast grizzly, czyli ursus arctos horribilis, to straszny niedźwiedź. Co znaczy samo praindoeuropejskie arctos? No cóż, etymolodzy rekonstruują jego znaczenie jako niszczyciel i ten, który rozszarpuje. Dlaczego więc po polsku niedźwiedź nazywa się niedźwiedź, a nie jakiś gatunek arctosa? No cóż, jest to świetny przykład zastosowania tabu językowego. Okazuje się, że w krajach, w których niedźwiedzie występują, istnieje bardzo dużo terminów na niedźwiedzia, które starają się nie nazywać go bezpośrednio. A więc na przykład po fińsku opisuje się go jako brunatnego kolegę, niemieckie be czy angielskie be to słowa opierające się na kolorze, a w rosyjskim opisywano niedźwiedzia jako Michail Potapych lub wujek Michail, z czego najprawdopodobniej wywodzi się polskie słowo miś. Polskie słowo niedźwiedź również często kojarzone jest z rosyjskim słowem miedwied, a więc miodojad. Po prostu tak bardzo nie chcieliśmy nazwać niedźwiedzia strasznym niszczycielem, który rozszarpuje, że wymyśliliśmy dla niego swojskie słowo miś. Natomiast sama struktura rktos pojawia się w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Po pierwsze oczywiście w słowach Artur od Arktos i Urszula od Ursus, ale również w nazwach kontynentów. Bowiem Arktyka i Antarktyka to miejsca, które można tłumaczyć jako zawierające niedźwiedzie i nie zawierające niedźwiedzie. A więc oznacza to, że kiedyś nasi przodkowie w ten sposób właśnie dzielili świat na miejsca, gdzie niedźwiedzie są i na miejsca, gdzie ich nie ma. Wspominałam na początku, że praktycznie wszystkie języki wykorzystywane w Europie można połączyć w rodziny językowe. Praktycznie wszystkie? No tak, istnieje bowiem fenomen języków izolowanych, tak zwanych language isolates, czyli języków, które ze względu na swoją specyfikę, na przykład gramatykę czy słownictwo, nie wykazują pokrewieństwa z żadnym innym istniejącym językiem. Przykładem takiego języka jest choćby baskijski, jedyny żyjący język w Europie uznawany za język izolowany. Innym przykładem jest język etruski, jednak jest to wymarły język używany w starożytności przez Etrusków. Obecnie jednak może być zaliczany do rodziny języków tyreńskich. Natomiast baskijski, choć wykazuje liczne podobieństwa do na przykład języków kaukaskich, wciąż uważany jest za całkiem wyjątkowy ze względu na to, że prawie na 100% nie jest językiem indoeuropejskim, a jednak jest centralnie używany w środku Europy. Język baskijski często również nazywany jest euskara, bowiem tak właśnie mówi się baskijski po baskijsku. Jest to język Basków, którzy zamieszkują kilka prowincji na pograniczu Hiszpanii i Francji. Dziś posługuje się nim ponad 1 000 000 osób, z których około 90% mieszka właśnie w Hiszpanii. Baskijski jest językiem rdzennych mieszkańców tego regionu i często powiązany jest z ruchami nacjonalistycznymi, które na tym obszarze zintensyfikowały się w XX wieku. Dla Europejczyków często naturalna jest sytuacja, kiedy słowa znane nam w jednym języku wykorzystujemy w innym, który ma podobne. Rodzi to oczywiście pewne problemy, jak chociażby fakt, że po polsku ewentualnie i po angielsku eventually to dwa zupełnie różne słowa, ale często działa. Natomiast nie podziałałoby w baskijskim właśnie ze względu na brak wspólnego przodka. Słowa po baskijsku nie będą nam przypominały słów w żadnym języku indoeuropejskim. I tak na przykład słowo na baskijski po baskijsku euskara, czy słowo na inny język niż baskijski erdera, to słowa, które teoretycznie nic nam nie mówią. Baskijski jest bowiem izolowanym językiem. Innymi przykładami języków izolowanych są chociażby koreański czy japoński. Językoznawstwo historyczne daje nam dowody na to, że wszystkie języki to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopiec czy dziewczyna. A może nie wszystkie, ale bardzo wiele z nich. Języki, które nie są ze sobą spokrewnione, ale wykazują podobieństwa, również istnieją, bo przecież wchodzą ze sobą w kontakt. Jak wie każdy, kto pojechał chociażby do Japonii i spotkał się tam ze słowami zaadaptowanymi z angielskiego, takimi jak starubukusu na Starbucks czy kochi na kawę. Takie właśnie języki, które mają pewne podobieństwa ze względu na kontakt międzyjęzykowy, zaliczamy do tak zwanej ligi językowej, trochę jak Avengersi, ale językowo. Można je również określić mianem języków powinowatych. Żeby jakieś języki zaklasyfikować jako członków jednej ligi językowej, to musimy mieć do czynienia z długotrwałym i wzajemnym oddziaływaniem, które będzie miało taki skutek, że te języki będą miały wiele wspólnych cech w strukturze gramatyki i dźwięków. Jednym z przykładów takiej ligi jest Liga tzw. Wielkich Języków Europy, składająca się z angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Co jeszcze ciekawego oferuje nam językoznawstwo historyczne? No cóż, wiele badań językoznawczych starających się odtworzyć dźwięki zapomnianych odmian języka opiera się na badaniu manuskryptów czy rękopisów. W tym przypadku językoznawcy historyczni badają, jak różne rodzaje zapisu mogą zostać uznane za odzwierciedlenie różnych rodzajów wymowy. Jednak manuskrypty niosą też ze sobą tajemnice. Uznawany za najbardziej tajemniczą książkę świata, manuskrypt ma swoje powiązanie z Polską. Jest to tak zwany rękopis Wojnicza. Rękopis Wojnicza nie został napisany przez Wojnicza, został natomiast odkryty przez niego. Michał Wojnicz, herbu Habdank, miał pseudonim Wilfryd. Znany więc jest w literaturze angielskojęzycznej jako Wilfryd Michael Wojnicz, pisany przez V. Był to żyjący w XIX wieku polski chemik, farmaceuta, rewolucjonista, a później na emigracji bibliofil i antykwariusz. To właśnie od jego nazwiska nazwano rękopis, ponieważ to on niejako odkrył go ponownie. Czym jest rękopis Wojnicza i dlaczego jest owiany tak intensywną tajemnicą? W 1912 roku Michał Wojnicz nabył ten rękopis od jezuitów, aby później przedstawić go w prowadzonym przez siebie ekskluzywnym antykwariacie. Do teraz rękopis Wojnicza jest przedmiotem intensywnych badań prowadzonych zarówno przez kryptologów, jak i przez językoznawców. Napisany jest bowiem kodem, który wygląda jak język i pismem, które wygląda jak ręczne pismo, jednak nie mamy pojęcia, co mówi. Badania przeprowadzone na samym pergaminie, na którym napisana jest ta książka, sugerują, że została ona wydana między 1404 a 1438 roku. Odkryta przez Wojnicza księga ma ponad 200 stron, wykonana jest na pergaminie i zawiera zapiski oraz ilustracje namalowane kolorową farbą. Całość napisana jest od lewej do prawej strony z nieco nierównym prawym marginesem i podzielona na akapity. Tempo, staranność i stopień nachylenia, z jakim litery zostały napisane, sugeruje, że autor wiedział, co pisze, mimo że my nie mamy obecnie pojęcia, co tam zostało napisane. Manuskrypt Wojnicza zawiera wiele ilustracji. Pokazują one, że księga składa się z 6 sekcji, a same ilustracje dotyczą takich tematów jak zielarstwo, astronomia, biologia czy kosmologia. Warto wejść chociażby na stronę dotyczącą manuskryptu Wojnicza w Wikipedii, gdzie obejrzeć można część tych niezwykłych i szalenie szczegółowych ilustracji, przedstawiających między innymi jakiegoś rodzaju urządzenie, w środku którego znajdują się kobiety, stworzenie wyglądające trochę jak smok, czy mały szkic zamku. Część manuskryptu przypomina zielnik, gdzie znajdują się opisy ziół wraz z ilustracjami w formacie tradycyjnie stosowanym w europejskiej literaturze tego czasu. Problem tylko w tym, że żadnej z tych roślin przedstawionych w książce nie można jednoznacznie zidentyfikować. Istnieje bardzo wiele teorii dotyczących zarówno pochodzenia, autorstwa, jak i treści manuskryptu Wojnicza. Praktycznie co roku zgłasza się jakiś naukowiec z informacją, że kod rękopisu Wojnicza udało się w końcu złamać i praktycznie co roku okazuje się, że nie jest to wcale takie proste. Teorie dotyczące jego pochodzenia są najróżniejsze. Jedną z ciekawszych jest ta, że jest to po prostu bardzo wyrafinowany żart. Trzeba przyznać, że jak na żart mający więcej niż 600 lat, naprawdę jest to wynik imponujący. Inne teorie mówią chociażby o tym, że manuskrypt Wojnicza napisany jest szyfrem, ponieważ dotyczy wiedzy, która albo była uznana za tajemną wówczas, albo na przykład była wiedzą, którą dzieliły się między sobą tylko kobiety. Stąd też stosowany szyfr, który nie był przeznaczony dla niepożądanych oczu. Inne teorie mówią o tym, że manuskrypt ten został stworzony w odmianie tureckiego bądź hebrajskiego. Wciąż jednak nie ma naukowego konsensusu na temat tego, co właściwie się tam znajduje i jak to się stało, że powstał dokument, którego tyle osób przez tyle lat nie było w stanie odczytać. Językoznawstwo historyczne to dziedzina nauki, która pozwoli nam śledzić rozwój języka w czasie. Ale nie tylko. Jest to również dziedzina nauki, która pozwoliła nam odkryć, że kiedyś ludzie dzielili kontynenty na takie, w których można było spotkać niedźwiedzie i takie, w których niedźwiedzi nie ma. Przed nami jest wciąż wiele tajemniczych artefaktów, takich jak chociażby rękopis Wojnicza, które można badać, wykorzystując wiedzę o tym, jak wyglądają języki i jak są ze sobą spokrewnione. Może to właśnie od tego odcinka zacznie się Wasza droga do odkrycia którejś z niezwykle ciekawych tajemnic języka. Podcast Językoznawstwo wspierany jest przez projekt Kolaboratorium UAM, program szkoleniowy dla mieszkańców regionu. Realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Kolaboratorium oferuje wiele fascynujących kursów prowadzonych przez pracowników UAM, które serdecznie polecam. Zajrzyjcie na stronę kolaboratorium.amu.edu.pl.